W imieniu Pańskim witam wszystkich braci i sióstr, którymi jeszcze nie miałem sposobność się przywitać. Oraz przekazuję serdeczne, braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia od wszystkich braci i sióstr francuskich i polskich z Francji oraz od braterstwa Karonów, braterstwa Kuców, mej żony i córki. Ostatnio 2 lata temu jest, jak byłem w Polsce, jak miałem z Pańskiej łaski ten przywilej. Te siostry obecnie z łaski Pana i przy Jego pomocy będziemy się starali zastanowić nad jedną z trzeciorzędnych łask, to jest nad łaską cichości. Bo przede wszystkim od rozwoju charakteru będzie zależało uzyskanie żywota wiecznego. Chciałbym uczynić kilka słów wstępnych, że wyrażenia takie jak wyższe pierwszorzędne łaski, niższe pierwszorzędne łaski, drugorzędne i trzeciorzędne, to nie mamy przez te wyrażenia rozumieć, że jedne łaski są wyższe, drugie mniejsze i tym podobnie. Ale one raczej mają specyficzne określenie. I tak na przykład, gdy mówimy o wyższych pierwszorzędnych łaskach oraz niższych pierwszorzędnych łaskach, to przez te terminy rozumiemy takie łaski, które bezpośrednio posiadają uczuciowe organy w naszym mózgu i przez które one bezpośrednio się wyrażają. Gdy znów mówimy o drugorzędnych łaskach, to rozumiemy łaski bierne, które wynikają z tego, że niższe pierwszorzędne łaski, których jest 2 grupy, zwane samolubne, bo one mają do czynienia tylko z naszą osobą, i 2 grupa łaski społeczne, które mają do czynienia z naszymi bliźnimi. Gdy więc te niższe pierwszorzędne łaski w swojej działalności są wstrzymane, to wtedy wytwarzają się bierne łaski, które my nazywamy drugorzędnymi łaskami. Trzeciorzędne łaski są to łaski złożone, wynikające z połączonej działalności wyższych pierwszorzędnych łask, a więc przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, braterskiej miłości i miłosierdzia, czyli miłości bezinteresownej. W niektórych niższych pierwszorzędnych łask oraz w niektórych wypadkach i także z trzeciorzędnych łask. A zatem trzeciorzędne łaski są to łaski złożone, wynikające z wyższych pierwszorzędnych, niższych pierwszorzędnych i drugorzędnych łask. Dlaczego używamy słowa łaski na określenie zalet charakteru? Otóż człowiek wierzący, usprawiedliwiony, albo nawet zwykły, który również ma zalety i które je rozwija, to o takich zaletach mówimy, że to są cnoty. A więc gdy mówimy o cnotach, którego podłoże jest sprawiedliwość, w rozwoju tych cnót, to wtedy raczej używamy słowa cnoty. Ale gdy mamy na uwadze poświęcenie i na skutek poświęcenia rozwijamy pewne zalety, to wtedy raczej w odróżnieniu od stanu usprawiedliwienia używamy słowa łaski w liczbie mnogiej. Co się tyczy trzeciorzędnych łask, to mamy ich 12. W epifanicznym tomie 1 brat Johnson wymienia 7 trzeciorzędnych łask, a w rozdziale o tych łaskach omawia tylko 5. Ale razem jest ich 12 i na innym miejscu omawia on pozostałe łaski. Ja, drodzy bracia i siostry, przygotowywałem się raczej do pracy tłumaczenia, a więc starałem się przypomnieć sobie czasowniki nieregularne, odświeżyć mój słuch, bo raczej mało używam języka angielskiego, za wyjątkiem czytania i tłumaczenia. I dlatego w ostatniej chwili, gdy się dowiedziałem, że mam jechać do Polski, byłem do tego zachęcony przez brata Stachowiaka i tak samo przez brata Jolego, to w ostatniej chwili przygotowałem sobie takie wykłady, których bracia tu raczej nie mają, to znaczy na takie tematy, które więcej wam są nieznane. I z tego powodu, jeżeli będę miał pewne braki, ponieważ po raz pierwszy ten wykład mówię, jak i wiele innych, to proszę mi wybaczyć, ponieważ te wykłady jeszcze nie są obtarte, ja dopiero pierwszy raz ten wykład mówię. A więc, co się tyczy trzeciorzędnych łat, język 12, które wymienimy. Pierwsza, cichość, zadowolenie, posłuszeństwo, uprzejmość, dobroć, umiarkowanie, gorliwość, radość, cześć, wierność, rezygnacja i szczerość. To jest 12 trzeciorzędnych łat. A więc przystępujemy obecnie do łaski cichości. Jest to łaska, która w swojej działalności obejmuje nasz umysł, serce i wolę. Na tych trzech polach, to jest umyśle, sercu i naszej woli działa trzeciorzędna łaska cichości. Jak można określić cichość? Albo jaka jest jej definicja? Cichość jest to potulna uległość. Powtarzamy jeszcze raz, że cichość jest to potulna uległość, ale w czym? Umyśle, w sercu i woli. Cichość więc jest potulna w umyśle, pobudce, słowie i czynie. Jest to łaska umysłu, serca i woli, która jest potulną uległością. Nie możemy nazwać osobę szorstką, ordynarną, nieujarzmioną i niechętną osobą cichą. Na przykład uparty wojownik, który ma ręce, nogi i oczy związane, który jest uwięziony i siłą zmuszony do uległości, nie może być nazwany cichym. Jezus natomiast, chociaż miał krótko oczy związane, a dłużej miał związane ręce i nogi, był cichym. Dlaczego? Bo nie stawiał żadnego oporu swoim oprawcom. On chętnie i potulnie poddał się złemu traktowaniu, jakie szczególnie mu zadano w jego ostatnich 13 godzinach życia. Nasz Pan naprawdę był cichym i uniżonego serca. Tak jak to o nim czytamy w proroctwie Izajasza, 53 rozdział, a wiersz 7. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich, jako baranek na zabicie zjedziony był, jako owca przed tymi, którzy ją szczegą. Oniemiał i nie otworzył ust swoich. I Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, a 29 wiersz czytamy. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Cichość jest bardzo często mieszana z pokorą. A to dlatego, ponieważ pokora wchodzi w dużej mierze w skład cichości. Gdyby pokora była również cichością, to wtedy z Ewangelii Mateusza, tak jak to czytaliśmy, 11 rozdział, 29 wiersz, to znaczyłoby, że Jezus mówi, że ja cichy i cichy. Albo musielibyśmy rozumieć, że Jezus mówi, że ja pokorny i pokorny. Jednak widzimy fakt, że tutaj nasz Pan używa dwóch odrębnych słów, dowodzi, że chodzi tu o dwie odrębne łaski. Podobnie to widzimy w wyrażeniu apostoła Pawła w liście do Kolosańców 3:12, gdzie on mówi, przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży święci i umiłowani wnętrzności, miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość. A więc nie mamy rozumieć, że apostoł Paweł mówi, że przyobleczcie pokorę, albo cichość i cichość, ale ma on tu również na uwadze dwie odrębne łaski. Będzie dobrze, że również wspomnę o tym, iż w 4 księdze Mojżesza, w 12 rozdziale, a w wierszu 3, czytamy o Mojżeszu, że był on najcichszym mężem w świecie. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 wiersz. A Mojżesz był mąż najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Tutaj powinno być użyte raczej słowo cichość, a więc powinniśmy czytać, a Mojżesz był mąż najcichszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Ja tłumacząc artykuły o różnych łaskach zauważyłem, że jest bardzo trudną rzeczą oddać odpowiednie wyrażenia, bo w słowniku często mamy więcej określeń i dlatego również w Biblii możemy widzieć takie braki. Chciałbym również zaznaczyć, że w artykule Mojżesz, Maria i Aaron, figura i poza figura, gdzie ten wiersz 3 z 12 rozdziału 4 Księgi Mojżesza jest tłumaczony, to tam tłumacz, widząc, że Biblia podaje pokorny, tłumaczy, że chodzi o pokorę. Jest to paragraf, jeśli się nie mylę, 4 czy 5 i byłoby dobrą rzeczą, aby bracia w tym artykule wszystkie słowa cichy lub cichość, raczej pokorny i pokorę poprawili sobie na słowo cichość i cichy. Mogę również braciom i siostrom podać kilka ustępów Pisma Świętego, w których jest użyte słowo pokorni lub pokora, w których właściwie powinno być słowo cichość lub cisi. A więc w taki to sposób w ustępie Tytus, 3 rozdział, 2 wiersz, mamy użyte słowo skromność, a powinno być słowo cichość. Następnie Psalm 22 rozdział 26 wiersz, jest tam mowa o ubogich, a powinna być mowa o cichych. Psalm 37, 11 jest użyte słowo pokorni, a powinno być cisi. Jest to ten sam ustęp, który znajdujemy u Mateusza 5:5, gdzie jest powiedziane, że cisi odziedziczą ziemię. Następnie rozdział zawsze z psalmów, 76:10 jest użyte słowo pokornych, powinno być cichych. Psalm 147:6 wiersz, również jest słowo pokornych, a powinno być cichych. 149 rozdział, 4 wiersz, również jest pokornych, powinno być cichych. I Amos 2:7 jest użyte słowo pokornych, a powinno być użyte słowo cichych. Chcemy jeszcze podać, że definicja pokory, a definicja cichości całkowicie się różni. Są to dwie odrębne łaski. Cichość jest łaską trzeciorzędną, a pokora jest łaską drugorzędną, łaską wierną. W Mannie na 21 czerwca komentarzu posłannika Epifanii mamy podaną równocześnie definicję cichości i definicję pokory. I czytamy. Kiedy nasz Pan powiedział o sobie, że był cichy, miał na myśli, że był poddany sercem i umysłem, a więc zdolny do nauki i posłuszeństwa. Kiedy mówił, że był pokornego serca, znaczyło, że posiadał właściwą ocenę samego siebie. Pokora jest to właściwa ocena samego siebie. Te dwie zalety Pan daje nam za wzór w naśladowaniu Go. Jeżeli one zdobiły Jego charakter, o ile więcej ozdobią nasze z natury słabe charaktery, ponieważ zboczyliśmy z drogi prawości od Niego, jedynie możemy uczyć się tych łat. Wśród zwierząt najlepszymi przykładami cichości jest baranek i owca. Stąd nasz Pan jest przyrównany do baranka. Na innym jeszcze miejscu posłannik Epifanii mówi, że łaskę cichości można określić jako wierne posłuszeństwo. A więc łaska cichości jest również wiernym posłuszeństwem. Tak z drugiej strony najlepszym przykładem pokory jest pies, który został zganiony przez swego właściciela i który pełza się do niego, a gdy już jest przed nim, siada na tyłku albo przewraca się na plecy, tak jakby błagał przebaczenia i łaski. I prosił o łaskę. Z drugiej zaś strony nikt nigdy nie pomyślał, aby nazwać cichym lwa, tygrysa, lamparta, dzikiego kota i grzechotnika. Podobnie nikt nie pomyślał, aby nazwać pokornym indyka i pawa. A nieraz ludzie są podobni w swoich charakterystykach do tych różnych zwierząt. Czy w swoich zaletach, czy też w swoich wadach. Powód, dla którego wielu ludzi miesza cichość z pokorą, jest ten, iż pokora wchodzi w skład cichości i to w dużej mierze. Otóż cichość w stosunku do Boga powstaje pierwsze z połączenia w działalności, wiary, samokontroli, cierpliwości, pobożności, braterskiej miłości i miłosierdzia. A następnie z drugorzędnych łask pokory, długiego znoszenia i pobłażliwości, co się tyczy potulnej uległości serca i umysłu. Zaś w stosunku do człowieka cichość wynika z samokontroli, cierpliwości, miłości braterskiej i miłosierdzia, a nawet w niektórych wypadkach trzeciorzędnych łask, a przede wszystkim drugorzędnych łask pokory, długiego znoszenia i pobłażliwości. Wiele łask, tak wyższych pierwszorzędnych, niższych pierwszorzędnych, drugorzędnych, jak i trzeciorzędnych, te łaski mają często w sobie więcej elementów, więcej składników, z których się składają. Czyli same te łaski, te cnoty jeszcze składają się jakby z podrzędnych takich cnót czy łask. I dlatego cichość składa się z trzech elementów albo składników. A więc pierwszym z tych składników jest potulność. Drugim jest łagodność i trzecim składnikiem, że tak się wyrazimy, gdy dosłownie przetłumaczymy z angielskiego to słowo, jest prowadzalność. Jest to charakterystyka, czyli zaleta, która pozwala, że dajemy się łatwo prowadzić, czy też sobą łatwo dajemy się kierować. A więc mamy trzy składniki cichości: potulność, łagodność i prowadzalność. I każda z tych trzech składników cichości działa na odrębnym polu, choć często one zachodzą w inne pole swojej działalności. A więc potulność działa przede wszystkim w umyśle, łagodność działa w sercu i prowadzalność działa w naszej woli, czyli przez naszą wolę. Bóg również jest cichy. To znaczy, że On okazuje wierne posłuszeństwo, że On okazuje potulność, że On okazuje łagodność i że On daje się prowadzić. Ale komu On się daje prowadzić? Czyż On ma jakiegoś jeszcze bożka lub kogoś, który Mu jest wierny w posłuszeństwie? Nie. Wszystkie stworzenia Jemu są poddane. A jednak są rzeczy, które Bóg nie może czynić, Pismo Święte nam mówi. On nie może się zaprzeć. On nie może skłamać. A więc On ma kogoś, którego Ty czci i któremu jest posłuszny. On ma coś takiego. A co to jest? Otóż to jest, drodzy bracia i siostry, prawda, sprawiedliwość i miłość. Tym trzem rzeczom Bóg zawsze jest posłuszny, zawsze uległy. A więc On przestrzega w swojej działalności, w swoim postępowaniu zawsze prawdy, sprawiedliwości i miłości. Wszelki Jego krok lub czyn musi być w zgodzie z tymi trzema czynnikami. W stosunku do umysłu cichość daje się nauczyć. To jest cichość w swoim pierwszym składniku potulności, która się objawia w umyśle, okazuje się tym, iż osoba łatwo daje się pouczyć. Taka osoba, która jest cicha, nie uważa, że wszystko wie, a zatem nie uważa, że nie potrzebuje nauczyciela. Bardzo często Pan przemawia do nas przez różnych braci, przez różne prawdy, uwagi i rady, a my nie chcemy je słuchać i dlatego często popadamy w gorsze doświadczenia, które nas chłoszczą. Niektórzy ludzie nawet są tacy, iż uważają, że się narodzili z mądrością i że oni pójdą do grobu z tą mądrością. I prorok Hiob właśnie nam mówi o takich ludziach. W 12 rozdziale, a w 2 wierszu mówi on: wieraście wy sami ludźmi i z wami umrze mądrość. Słowo wieraście jest to staropolskie słowo, które znaczy powtarzacie lub zapewniacie, że wyście tylko ludźmi i z wami, a następnie dodaje Hiob mówi i z wami umrze mądrość. Czyli rozumicie, że z wami mądrość pójdzie do grobu. Osoba cicha jest świadoma o swoich brakach, co się tyczy znajomości i chętnie daje się pouczyć. Jest więc ona niepodobna do osoby upartej, która od nikogo nie przyjmie żadnego pouczenia, żadnej rady. Osoba cicha jest czuła na swoje braki i jest chętna zdobyć znajomość, której jej brak od kogokolwiek, kto tylko tą znajomość posiada, a której jej brak, bez względu, czy osoba ta jest uczona, czy też jest prostakiem. Jezus i wierni są dobrymi przykładami potulności, czyli skłonności do nauki w swojej cichości. I oni dali się zawsze łatwo pouczyć. Nasz Pan sam o sobie mówi, że On daje się pouczyć i gdy On przyszedł na ziemię, choć był Synem Bożym, to widzimy, że nie okazywał żadnej oryginalności, ani nie rościł pretensji, że prawdę, którą głosił, z Jego mądrości wypływała. Ale w cichości wyznał, że tą prawdę, którą on głosił, otrzymał on od Ojca. Zauważmy, co on nam mówi pod tym względem. W 7 rozdziale Ewangelii Jana, 14 do 18 wiersza. Do kościoła i uczył. Dziwowali się Żydowie, mówiąc, jakoż ten umie pismo, gdyż się nie uczył. Odpowiedział im Jezus, rzekł, nauka moja nie jest ci moja, ale tego, który mnie posłał. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest Boga, czyli ja sam od siebie mówię. Kto samego siebie mówi, chwały własnej szuka, ale kto szuka chwały tego, którego posłał, ten jest prawdziwy, a nie masz w nim niesprawiedliwości. Jezus więc i reszta Kościoła są wiernymi w tym, iż oni dają się łatwo pouczyć, bo posiadają pierwszy składnik cichości, potulności. I dlatego oni Pismo Święte mówi, że wszyscy synowie Twoi będą wyuczeni od Pana Jehowy. Tak Kościół i nasz Pan byli wyuczeni od naszego Pana Jehowy. Skłonność Chrystusa do nauki, czyli do okazywania potulności w umyśle, jest bardzo pięknie i obszernie przedstawiona w psalmie 119, który to rozdział jest najdłuższy z psalmów i najdłuższy z całej Biblii. Ponieważ Chrystus, głowa i ciało, są potulnymi, skłonnymi do nauki, dlatego posiadają największą i najlepszą wiedzę w świecie. I zawsze taką będą posiadali. Dlatego, bo Bóg szuka ciszy i On obiecuje, że ci, którzy są ciszy, otrzymają ziemię. A wiemy, że ziemia w Piśmie Świętym przedstawia prawdę i jej ducha, czyli sferę prawdy i w końcu wszystkich, którzy są cichymi, zaprowadzi do Królestwa Bożego. Możemy zauważyć psalm 25, a 10, który nam mówi, wszystkie szczęści Pańskie są miłosierdzie i prawda tym, którzy szczegą przymierza Jego i świadectwa Jego. I następnie Mateusz 11, 25 i 26. On czas odpowiadając, Jezus rzekł, wysłucham Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom, zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Bóg udziela prawdy cichym, prawdy postępowej, prawdy na czasie. Ale odbiera on ją tym, którzy kiedyś ją posiadali, a którzy stają się upartymi i wyniosłymi. Bóg nigdy nie daje prawdy ludziom upartym. Ten więc, który wzrasta w znajomości prawdy, między innymi rzeczami ma dowód, że jest cichy. Określiliśmy więc pierwszy składnik cichości, to jest potulność. Obecnie przystąpimy do drugiego składnika cichości, którym jest łagodność. Łagodność jest przede wszystkim sprawą serca. Ale ona także często występuje w umyśle. Łagodność cichości w umyśle objawia się przez łagodne myśli. Ta wewnętrzna zaleta cichości objawia się przez łagodne słowa, sympatyczne i uprzejme. Czyny więc są zależne od postawy takiego serca, które jest łagodne w cichości, jak również i słowa. Taka osoba, która jest łagodna w uczuciach, oczy ma łagodne, wygląd łagodny, gesty okazują łagodność, tak samo tą łagodność okazuje intonacja głosu. Jezus jest dla nas wyśmienitym, klasycznym przykładem łagodności. Gdyby nie był Jezus łagodnym, to dzieci, które matki przynosiły do Niego, aby je błogosławił, nie pchałyby się, aby je właśnie błogosławił. I podobnie dzieci nie wypalałyby go w świątyni, gdyby Jezus nie był łagodny. Podobnie, gdyby Jezus nie był łagodny, to niewiasty nie płakałyby nad nim, gdy Jezus został skazany na śmierć. Nasz Pan w jedynym tylko wypadku okazał pewną miarę surowości, gdy właśnie sprofował i danił nauczonych w piśmie i faryzeuszów, tak jak to mamy opisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tym tylko wyjątkiem Jezus zawsze w swoim postępowaniu okazywał cichość, okazywał łagodność, potulność i tak dalej. Nieraz i zwykli chrześcijanie, którzy nawet nie należą do ludu Bożego, ale którzy nawet należą do nominalnego Kościoła, odznaczają się wspaniałą łagodnością w cichości. I damy tego przykład pastora Oberlina ze stanu Ohio. Jego parafia znajdowała się na granicy dwóch stanów. A jego parafianie byli ludźmi szorstkimi i surowymi. Niektórzy z nich żywili do niego urazy i nie wierzyli w jego postanowili oni wpadzić się w lesie i sprawić temu swojemu pastorowi porządne lanie. Jednak nasz pastor dowiedział się o ich planie. I mieli to oni uczynić w niedzielę, a więc on wiedząc, którą to niedzielę miało się stać, przygotował sobie na tę niedzielę odpowiednie kazanie. I wybrał sobie za temat Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, od wierszy 39 do 42. My odczytamy, ażeby lepiej zrozumieć, na jaki temat on wygłaszał swoje kazanie. I czytamy w tym ustępie, że nasz Pan mówi, a ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwili złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek swój, nadstaw mu i drugi. I temu, który się z tobą chce prawować, a suknię swoją wziąć, puść mu i płaszcz. A kto by cię przymuszał iść mile jedno, idź z nim i dwie. Temu, co cię prosi daj, a od tego, co chcę u ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Nasz pastor wygłosił więc tego ustępu bardzo łagodne kazanie o niestawianiu oporu. Po nabożeństwie, po tym kazaniu, zwolennicy zasadzki zgromadzili się w pewnym domu i przygotowywali się do napadu. A tutaj ku ich zdziwieniu chodzi do tego mieszkania pastor Oberlin i mówi do nich, żeby im zaoszczędzić trudu udawania się aż do lasu i krycia się, przychodzi, ażeby mu sprawili to porządne lanie, jakie właśnie zamierzają uczynić. I zapewniając ich, że zgodnie z swoim kazaniem o niestawianiu oporu, nie będzie on stawiał oporu i poddaje się im proszę sprawić milanie. Bardzo łagodny, poważny, prosty sposób podejścia tego pastora tak wpłynął na zwolenników tej zasadzki, że zawstydzili się i pożyczyli swój plan, a od tego czasu postanowili stać się wiernymi naśladowcami baranka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, walka obu w niektórych wypadkach, w zborach, w których są trudności, tarcia i walki, ambicje, samolubstwo i tym podobne rzeczy, taką nieraz taktykę zastosować. A na pewno skutek byłby chwalebny przy łasce i pomocy Pańskiej.
takim składnikiem cichości jest prowadzalność. Czyli ta charakterystyka, ta zaleta cichości, która sprawia, gdy ją posiadamy, że dajemy się łatwo prowadzić, łatwo dajemy sobą kierować. Charakterystyka ta, którą nazywamy prowadzalność, ma szczególnie swoje pole działania naszą wolą. Ona działa na polu naszej woli. Zaleta ta sprawia, że osoba cicha łatwo daje się przekonać, ale do czego? Nie do złego, nie do grzechu, ale do dobrego, do sprawiedliwości, do prawdy, którym się chętnie poświęca i które chętnie stara się wykonać. Cichości nie ma chlubności i upartości. Na jej drodze nie ma również błazna i zwietrzasa. Ona uznaje właściwość, błogosławieństwo i miłosierdzie w sobie i chętnie daje się prowadzić na drodze przede wszystkim prawdy, sprawiedliwości i świątobliwości. Niełatwo daje się wprowadzić w błąd, grzech i bezbożność, ponieważ zadaje sobie czas na zbadanie tych rzeczy, czy one są właściwe i czy one się podobają Bogu. A gdy raz przekona się, że bieg, postępowanie według tych rzeczy jest niewłaściwy i niezgodny z wolą Bożą, to natychmiast je od siebie odrzuca, bo wie, że one się nie podobają Bogu. Ale gdy raz przekona się, że one podobają się Bogu, że są to rzeczy właściwe i zgodne z prawdą i sprawiedliwością, to zgodnie z nimi działa. Jest to duch, który działa w mądrej cichości, tak jak nam mówi apostoł Jakub, 3:13. Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami, niech pokaże dobrym obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości. A zatem nasza cichość powinna być mądra. I 1:21. A tak odrzucicie wszelakie pludactwo i zbytek złości, cichością przyjmijcie słowo szczepione, które może zbawić duszę wasze. Poczulność, czyli skłonność do nauki, następnie łagodność i prowadzalność, czyli charakterystyka, przez którą dajemy się prowadzić i kierować sobą, są właśnie trzema składnikami cichości. Cichość jest łaską złożoną i gdy mówimy o trzeciorzędnych łaskach, to miejmy na uwadze i w pamięci to, że to jest łaska wynikająca z działalności trzech grup albo trzech klas łask. To nam ułatwi zapamiętanie i zrozumienie, jaka to jest łaska. A więc to znaczy, że do jej rozwinięcia przyczyniają się wyższe pierwszorzędne łaski, a przede wszystkim wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, braterska miłość i miłosierdzie. Następnie z niższych pierwszorzędnych łask przyczynia się do rozwijania cichości, pokój, ostrożność, skrytość i inne. Zrzędnych łask pokora, długie znoszenie i pobłażliwość, a nieraz również i trzeciorzędne łaski przyczyniają się do jej rozwoju. My lepiej zrozumiemy cichość, gdy weźmiemy pod uwagę jej przeciwieństwo, ponieważ nasz umysł lepiej pojmuje przez przeciwstawienie, przez porównanie i przez kontrast. Przeciwieństwem cichości jest forska niepodległość, buntownicza upartość i gwałtowność. Tak jak mamy trzy składniki cichości, tak podobnie mamy trzech takich wrogów, czyli wady, a więc forska niepodległość, buntownicza upartość i gwałtowność. Gdy widzimy niepoddane dziecko, które okazuje forskość swojej buntowniczości, to mamy dobry przykład przeciwieństwa cichości. Gdy widzimy uczniów czorskim i otwartym buncie przeciwko nauczycielom, to znowu mamy inny przykład przeciwieństwa cichości. Żołnierze buntujący się przeciwko swoim oficerom, obywatele przeciwko władzom, czynający rozruchy przeciwko pracodawcom, policji lub armii są przykładami przeciwieństwa cichości. Uparta osoba nie dająca się pouczyć ze swojej niepotulności dobrym przykładem przeciwieństwa cichości, czyli skłonności do dania się pouczenia i prowadzenia. Wszyscy przesiewacze są przykładami przeciwnych elementów cichości, jej potulności, łagodności i powadalności, tak jak właśnie brat Stawik nam to już określił, a co mamy w szczegółach opisane w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 8 wiersza. Przeciwieństwo cichości jest wprawdzie wielką wadą, której powinniśmy się, o ile możliwości, wystrzegać. A teraz jeszcze parę słów o rodzajach cichości. Mamy 4 rodzaje cichości. Mamy cichość umysłową, artystyczną, moralną i religijną. Ci ludzie, którzy głównie wyrażają cichość umysłową, są to ci, którzy cichości przybierają postawę osób uczonych, to jest chętny do nauki. Dziecko, które pragnie zdobyć znajomość od swoich rodziców i nauczycieli i oddaje się do ich dyspozycji, celem zdobycia wiedzy okazuje umysłowy rodzaj cichości. Dziecko Boże, które chce zdobyć znajomość Słowa Bożego, I okazuje się pod tym względem bardzo pilne w badaniu, ponieważ wierny użytek ze znajomości zdobytej prywatnie czy też publicznie za pośrednictwem słów pańskich okazuje umysłową cichość. Pod względem zaś artystycznym cichy są to ci ludzie, którzy napawają się wzniosłością i pięknością sztuki, poezji, muzyce, malarstwie, rzeźbie i architekturze. Są nimi także ludzie, którzy są chętni uczyć się oratorstwa, którzy są chętni uczyć się działalności, być mężami czynu i którzy również starają się umiejętnie używać tego humoru. Są to ludzie, którzy są przyjemni i przynoszą zazwyczaj drugim zbudowanie. Oni więc są cichymi pod względem artystycznym. Dziecko Boże, uduchowiając swoje zalety artystyczne, a zatem swoją cichość, rozwijają i działają przez zamiłowanie do wzniosłości i piękna, które okazują się w Bogu i w Chrystusie i w osobach, charakterach, naukach i dziełach, a także w niektórych zarysach świętych. Piękność i wzniosłość może się wyrażać też w świątobliwości, w duchowej mowie, w rozpowszechnianiu Słowa Bożego, w modlitwach, a także i u tych, którzy postępują jak Bóg, Chrystus i święci, pokoju, radości, duchowego nastroju i przyjemności. Moralna cichość objawia się we wszystkich stosunkach z bliźnimi, a więc w sprawach czci, męża, żony, dzieci, braci i sióstr, przyjaciół, życia rodzinnego, życia domowego i patriotyzmu. Patriotyzm również jest jedną z łas, która jest tak samo właściwa. A więc stosownie do zmiennych warunków i okoliczności powinniśmy rozwijać moralną cichość. Cichość taka działa też w stosunku do naszego samoszacunku, pochwały, wojowniczości, ostrożności, krytości, samoobrony, zaczepności, opatrzności, apetytu i żywności. To znaczy, działa ona w stosunku do niższych pierwszorzędnych władz. Cichość współdziała również z drugorzędnymi łaskami, aby one odpowiednio działały i rozwijały się. Jednym słowem, pole działania cichości jest bardzo szerokie i rozległe. Dzieci więc powinny być potulnie uległe w sercu, umyśle i woli swoim rodzicom. Mąż powinien być łagodny wobec żony, a żona powinna być potulnie uległa mężowi. W pokrewieństwie powinna być wzajemna, potulna uległość. Jednak lud Boży nie powinien być uległy i cichy wobec fałszywych nauczycieli i przesiewaczy, którzy buntują się przeciwko naukom Pisma Świętego i zarządzeniom państwem. Ale należy być cichym i uległym wobec prawdziwych przedstawicieli Bożych, jakimi są posiłkowiciel w ziemi, członkowie gwiezdni, a zwłaszcza wobec apostołów, a szczególnie wobec dwóch ostatnich członków gwiezdnych, którzy stanowią posłannika Laodycy, to jest brata Russella i brata Johnsona. W historii Kościoła, tak jak mamy podane w objawieniu w drugim rozdziale, to najważniejszym z tych siedmiu okresów tam wymienionych jest okres Laodycy. I Pan najobfitszą prawdę dał i najjaśniejszą w tym okresie, w tym czasie, w którym ci słudzy nam usługiwali tymi obfitymi i wspaniałymi prawdami. Gdy więc porównujemy różnych wybitnych mężów, szczególnie mężów duchownych, teologów, to widzimy, że oni starali się więcej podobać ludziom, więcej dogadać swojemu samolubstwu i tym podobnym uczuciom, zamiast służyć Bogu i starać się od Niego otrzymać pochwałę. Nasz Pan o nich mówi, a wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi i rozszerzają bramy swoje i rozpuszczają podołki płaszczów swoich. Nas pomiłują pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze stołki w bożnicach i pozdrawiana na rynkach i aby je nazywali ludzie mistrzy, mistrzy. Mogę wam dać przykład wybitnego teologa, który miał rozległą wiedzę i pokazał wiele uczonych z różnych dziedzin wiedzy. Myślałem się jednego razu, że musiał się przeprawić na pracę przez szeroką rzekę na drugi brzeg. I przykład on wyprostaka, rybaka, który właśnie zajmował się przeprawianiem na pracę ludzi przez tą rzekę i poprosił go o to. Gdy więc już znajdowali się na tej traczcie, ten nasz teolog wybitny rozpoczyna dyskusję z tym rybakiem prostakiem. I pyta się go, czy pan coś wie o geometrii. A ten rybak powiada, nie, nie wiem co to jest, nie słyszałem o takiej rzeczy. Nasz teolog odpowiada, bardzo mi przykro, bo widzę, że pan zmarnował jedną wiersz tego życia. Po chwili znowu pyta się, a czy pan coś wie o botanice? Botanika jest to nauka o roślinach. Rybak odpowiada, a cóż to takiego ta botanika? O, znowu bardzo żałuję, ubolewam, bo widzę, że pan stracił połowę swego życia. Po chwili znowu pyta się go, a może pan ma jakieś pojęcie o astronomii? Astronomia, nigdy coś podobnego nie słyszałem. O, to bardzo przykro, bo widzę, że pan stracił trzy ćwierćki tego życia. Zmarnował je. No i w tej dyskusji nie zważali jak jadą, były skały w tej rzece, kratka uderzyła o skałę i się wywróciła. Obaj spadli do wody. I nasz teolog, który nie umiał pływać, zaczął tonąć i woła, ratunku, ratunku. A nasz rybak wtedy mu odpowiada, bardzo mi przykro, proszę pana, bo widzę, że pan stracił całe swoje życie. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, jak niektórzy tracą życie nadaremno, ci teolodzy, którzy mogli zdobyć stanowiska w danym czasie. Thank you. A teraz jeszcze parę słów o przeciwnikach cichości. Największym przeciwnikiem cichości jest szatan i upadli aniołowie. Oni często pobudzają nas do upartości i gwałtu. A jak nie mogą tego uczynić, to do krańcowej cichości prowadzącej nas do współzalczości i przyjmowania wszystkiego zamkniętymi oczami. Świat szczególnie odprowadza nas od cichości, a często prowadzi do pychy, zarozumiałości albo współzalczości przez różne rzeczy, jakie nam przedstawia i jakimi chce nas bawić. Ciało nasze także często jest przeciwne cichości. Ono obfituje w szorstkość, upartość i gwałtowność, a nieraz w innych rzeczach jest skłonne do nauki i daje się łatwo prowadzić do takich rzeczy, które nam nie przynoszą żadnego pożytku i które nie przynoszą żadnej chwały Bogu. Należy więc unikać takich krańcowości, cichości i wybierać zawsze drogę pośrednią, czyli posiadać, o ile możliwości, zrównoważoną cichość. Pomyślność często czyni ludzi takimi, iż nie dają się pouczyć i są szorstkimi i upartymi. A teraz jeszcze cośkolwiek o funkcji cichości. Cichość daje nam pokutę odpowiedzialności wobec Boga, najpierw do pokuty i wiary w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy skłonni do nauki, do uczenia się i to w końcu przyprowadza nas do stanu usprawiedliwienia. Dalej, cichość w swoich składnikach doprowadza nas do stanu poświęcenia, bo czyni nam łatwą rzeczą uczenie się i danie się prowadzić na drodze zapierania samego siebie i świata, a przyjmowania i wykonywania woli Bożej. Prowadzi ona nas do badania, rozpowszechniania i praktykowania prawdy, do czuwania i modlitwy i znoszenia zła dla Pana, prawdy, braci, a także i dla świata i nawet dla naszych nieprzyjaciół. Dopomaga ona nam rozwijać niebiańskie uczucia i łaski i potulnie nas usposobia do tego. Czyni nas owocnymi w służbie pańskiej i rozbraja opozycję często. Czyni ona jej posiadacza pozyskującym w słowie, gestach, spojrzeniu, intonacji, zachowaniu i czynach. Możemy tutaj dać przykład, jak cichość jest w stanie pozyskać nieraz nieprzyjaciół. I znowu ten przykład będzie z pewnego pastora, który się nazywał Dering, a który żył w XVII wieku. Był on pewnego razu zaproszony na ucztę w mieście, w którym mieszkał, na uczcie, w której był zarząd miasta i kilka oficerów z armii. Naprzeciw tego pastora siedział młody kapitan, który pozwalał sobie na profanację i bluźnierstwo w stosunku do niego, wiedząc, że jest osobą duchowną, że jest pastorem. Po każdym takim wybuchu tego kapitana, pastor Dering z wielką cichością poprawiał tego kapitana, a on za każdą uwagą z większymi przekleństwami wylewał, a raczej rzucał na twarz szklankę piwa temu pastorowi. Ten natomiast spokojnie i bez urazy za każdym razem wycierał się z duszlicy, jaką mu zadawał ten kapitan. Te więc objawy cichości skruszyły kapitana do tego stopnia w końcu, że rozpłakał się i zalał się łzami, upadł do nóg tego pastora i poprosił go o przebaczenie. Cichość nieraz zapobiega wpadnięcie w grzech, jak to widzimy znowu w oświadczeniu innego męża, Sir Waltera, którego młodzieniec nie tylko traktował gwałtownie i pluł mu w twarz, ale go w dodatku wezwał na pojedynek. Na co temu młodzieńcowi ten sir Walter odpowiedział spokojnie: młodzieńcze, gdybym się nie bał pogwałcić przykazanie Boże, to bym cię wpierw zabił, bo ty nie jesteś tak sprawny w władaniu bronią jak ja. Ale ponieważ nie chcę przestąpić przykazania Bożego, dlatego w cichości znoszę twoje urągania i obelgi. Młodzieniec przezwyciężony przez łagodność sir Waltera upadł do jego nóg i poprosił o przebaczenie, które też otrzymał. Cichość zachowuje nas od zupełnego odpadnięcia od łaski Bożej. Jak to można widzieć w wypadku tych, którzy popadli całkowicie w zasadzki przesiewaczy i ich sidła, a których cichość pozwoliła im się uwolnić od nich. Tak niektórzy oszukani bracia i siostry przez przesiewaczy pisali do brata Russella oczerniające listy, urągając mu, na które otrzymywali łagodną odpowiedź, a ta często była przyczyną, że im otworzyła oczy na prawdziwy stan rzeczy. Dlatego też czytamy w przypowieściach Salomonowych, w 15 rozdziale, a 1 wierszu: odpowiedź łagodna uśmierza gniew, ale słowa przykre wzruszają popędliwość. Jeżeli my zajmujemy postawę wojowniczą z kim w dyskusji, to równocześnie usposobiamy tą osobę do zajęcia wojowniczego równie stanowiska. Cichość pozwala nam lepiej znosić różne doświadczenia i strofowania i przyczynia się do odniesienia zwycięstwa w pokusach. Cichość jest pożyteczna we wielu rzeczach obecnego życia i okaże się ona bardzo pożyteczna w przyszłym życiu. A zatem, drodzy bracia i siostry, rozwijajmy w sobie tą cenną łaskę, jaką jest cichość. A odziedziczymy ziemię, tak jak mówi Mateusz 5:5, to znaczy zdobędziemy prawdę i jej ducha, a w końcu te z kolei zaprowadzą nas do Królestwa Bożego. I na zakończenie chcemy jeszcze odczytać tekst Sofoniasza 2:3, ponieważ żyjemy w czasie ucisku, jeżeli będziemy uprawiali cichość, czyli bierne posłuszeństwo, to łatwiej wszystko przezwyciężymy. I dlatego czytamy w tym ustępie: szukajcie Pana wszyscy cisi, a nie pokorni, jak w polskiej Biblii jest podane. Szukajcie Pana wszyscy cisi na ziemi, którzy sąd Jego czynicie, to jest prawdę, prawość i tym podobne rzeczy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie cichości, znać się ukryjecie w dzień zapalczywości Pańskiej. A tego ja życzę wszystkim braciom i siostrom oraz Tobie. Amen.
Zakończymy pieśnią za numerem 42. Otrzymane w tej chwili z bratem Owaczkiem.
Boże Wszechmogący, Stwórco i Panie, Ojcze Niebiański, znowu pragniemy się zbliżyć do Ciebie myślą i sercem i składamy Tobie dzięki za przywilej tego drugiego zebrania, że mogliśmy się zastanowić nad trzeciorzędną łaską cichości. A więc tylko możemy Cię, o Boże, prosić, tak kieruj naszymi sprawami, doświadczeniami i próbami, aby wśród nich mogliśmy przy łasce i pomocy Twojej coraz więcej rozwijać cichość, a tym sposobem, abyśmy mogli być ubłogosławieni prawdą i jej duchem, by ta z kolei mogła nas w końcu zaprowadzić do Twego Królestwa. O to, o Boże, Cię prosimy, za ten przywilej Ci dziękujemy, a to przez Jezusa Chrystusa, a Pana naszego. Amen.